Umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry i wszyscy domownicy wiary. Domownicy wiary. Bo czy nasze dzieci, czy nasze siostry, czy bracia, czy ci, którzy przychodzą na zebrania, wszyscy stanowią domowników wiary. I my wszyscy, świadomi rzeczywistości Słowa Bożego, może nie zupełnie, bo wciąż się uczymy i po części poznajemy, ale ogólnie rzecz biorąc, łaskawy Bóg, jak święty Paweł Apostoł powiada w 4 rozdziale listu do Koryntian, że Bóg się rozświecił w sercach naszych ku poznaniu prawdziwej prawdy Bożej. I my, jako chrześcijanie, na sercu nam leży. A powiem Wam szczerze, że od najmłodszych lat, może już było nie w najmłodszych latach, ale od początku poznania prawdy, mnie bardzo przejęło wewnętrzne przekonanie i wciąż Bogu jestem za tym wdzięczny. I rano i wieczorem Panu Bogu dziękuję za łaskę i przywilej, który mi jest dany, żem poznał jedno, szczególnie prócz tych 10 stron, jedną, która mi tak przypadła do gustu, mianowicie kiedy wziął początek prawdy, zaczerpnąłem u braci pięćdziesiątników, nie umieli mi na jedno pytanie odpowiedzieć, co będzie z tymi, którzy dziś nie uwierzą. Bracie, gdy pracujesz między nimi, nie dokuczaj im, a jeżeli oni ci dokuczać będą, nie gniewaj się na nich, bo oni są nieszczęśliwi, na zatracenie pójdą. Mój rozsądek nie godził się z tym nigdy. I gdy przeczytałem i dowiedziałem się o najwspanialszej nauce, jaka kiedykolwiek przez kogo była głoszona, a którą w dzisiejszej dobie, w naszym okresie wyprowadził brat Rosy, na jaśnię, mianowicie aby była zwiastowana Ewangelia, jak czytamy w 14 rozdziale objawienia, tam od wiersza 6, gdzie jest powiedziane, że ten anioł zwiastował Ewangelię wieczną wszystkiemu ludowi, narodowi, pokoleniu i językowi. Gdy zobaczyłem tą wspaniałą myśl Bożą, że nie tylko wierzący ludzie skorzystają z przywileju łaski Bożej, ale i wszystkie narody ten przywilej będą miały. I że ten anioł głosił Ewangelię wieczną, wołał głosy. On zwiastował Ewangelię wieczną, mówiąc, bójcie się Boga i chwałę Mu dajcie, gdyż przyszła godzina sądu Jego, tu się ostać może. Kłaniajcie się temu, który stworzył niebo i ziemię i źródła wód. I zwiastował tą Ewangelię wieczną wszelkiemu ludowi, narodowi, plemieniu i pokoleniu. Mianowicie nauka o naprawieniu wszystkiego, co było popsute. I rzeczywiście, gdy czytamy tekst Pisma Świętego, drodzy bracia i siostry, jako czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, gdzie Bóg powiada nam, gdy On po 1656 latach, albo gdy się ten czas przybliżył epoki Noego, to Pismo to Święte nam tutaj powiada, że Wszechmocny Bóg, gdy z nieba na ziemię spojrzał, to tak Noemu powiedział, jako tutaj czytamy, 12 wiersz. Wtedy wejrzał Bóg na ziemię, a oto powstowana była, albowiem zepsowało było wszelkie ciało drogę swoją na ziemi. I rzekł Bóg do Noego, buduj Kora. Ale mi nie o Kora w tym rozchodzi, ale o te zepsowanie. Że Bóg przyjrzał się i było wszystko zepsute. W historii narodów czytamy, że w narodzie izraelskim z wielkim bólem prorok pański Izajasz, przepraszam, w pierwszym rozdziale Jeremiasz też podaje w swoich rozdziałach w wielu miejscach, ale szczególnie mi do serca przypadła ta myśl, ta znamienna myśl Izajasza proroka, który w swoim proroctwie mówi, boleje w sercu swoim. I od pierwszego wiersza To się proroctwo nazywa widzenie Izajasza, syna Amosowego, które widział nad Judą i Jeruzalemę. Słuchajcie niebiosa, a ty ziemią przyjmij w uszy moje, ale bowiem Pan mówi, synówem wychował i wywyższył, ale oni odstąpili ode mnie. Znawu gospodarza swego i osioł zwów Pana swego, ale lud twój mój nie zna. A lud mój nie zrozumiewa. Biada narodowi grzeszącemu, ludowi obciążonemu nieprawością, nasieniu złośliwych, synom skażonym. Opuścili Pana, do gniewu pobudzili świętego Izraelskiego, odwrócili się nazad. Wszedże tym więcej przyczyniacie przestępstwa, im więcej was biją. I teraz prorok boleje. Wszystka głowa chora i wszystko sercem złe. Od stopy nogi aż do wierzchu głowy nie masz na nim nic całego. Rana i sinąć i razy zagniłe nie są wyciśnione, ani zawiązane, ani olejkiem odmiękczone. Dalej. Ziemia wasza spustoszona, miasta wasze popalone ogniem, ziemię waszą cudzoziemcy przed wami pożerają i pustoszą jako zwykli cudzoziemcy. I dalej, by nam był Pan zastępów nie zostawił, by nam był Pan zastępów nie zostawił trochi ostatków, bylibyśmy jako Sodoma, stalibyśmy się byli jako Gomora. Słuchajcie słowa Pańskiego Przyrzędza Sodomskie, a przyjmijcie w uszy zakon Boga naszego, ludzie gomorscy. Cóż mi po mnóstwie waszych ofiar? Ten tekst Pisma Świętego możemy też śmiało odnieść i do dzisiejszej doby, gdzie prorok pański Izajasz w 60 rozdziale, a 2 wierszu też powiada: oto ciemności okryją ziemię. I drodzy bracia i siostry, zdawało się, często bracia mówią, że już rozpoczęło się to naprawienie wszystkich rzeczy. Musimy często zaprotestować tym myślom, ale bowiem jeżeli dziś w XX wieku cywilizacji, przy końcu wieku ewangelicznego, gdzie każde dziecko minimum musi mieć 8 klas wykształcenia, bo inaczej do pracy go nie chcą przyjąć, i dziś, drodzy bracia i siostry, w stoczni się buduje ołtarz, do stoczni przychodzi ktoś i znów ten teatr ponawia i znów tą komedię przedstawia i tak dalej. Pytam się, czy to pomoże, czy to uratuje, i czy chcemy, czy nie chcemy, musimy powiedzieć, że ciemności okrywają ziemię, że proces zepsucia postępuje naprzód. Ten proces zepsucia, którego Bóg zobaczył już na początku ery Noego, kiedy się rozpoczynała po potopie, to przed potopiem już zobaczył, że wszelkie ciało zepsowało drogi swoje. Więc gdy czytamy Słowo Boże, to tylko widzimy przed łami Pisma Świętego, że ten proces zepsucia pogłębiał się, a święty Paweł apostoł, pisząc do swego ucznia Tymoteusza, z bólem woła, z bólem w sercu woła. A to wiedz, Tymoteuszu, jak w 4 rozdziale czytamy, że w ostateczne dni lata nastaną czasy trudne. Nie mówi, że ludzie się poprawią, a przecież gdybyśmy chcieli to przyjąć, nie chcę krytykować, darujcie mi, nieprawda na sercu leży. Ale jeśli byśmy chcieli przyjąć restytucję od roku 1874, to przecież mamy już 106 lat. To już więcej niż 1/10 procesu naprawienia tysiącletniego Królestwa Bożego. Pytamy, w czym postęp? W czym, gdzie? Święty mąż z boleścią woła, Tymoteuszu, będą czasy trudne. Często my wszyscy błądziliśmy do dziś. Mniemaliśmy, że nie będzie chleba. Może jeszcze i to nie będzie. Nie będzie odzieży, nie będzie obuwia, nie będzie pracy. Wszystko jest, ale czego nie? Co jest popsute? Będą ludzie pyszni. Pycha ogarnia, pycha poniża bliźniego swego, depcze po stopa obłudnika, człowiekowi temu, który na niego pracuje, po głowie nie liczy się z niczym. Będą ludzie pyszni, będą ludzie okrutni. Brat Rosel mówi, gdy wstali by ostatnią kroplę krwi, gdyby to było możliwe. Nie żałując. Kiedyś w przeglądzie pewnego czasopisma czytałem, gdzie pewien dziennikarz francuski boleje. Kiedy był w Algierze i zaszedł do pewnej kopalni ołowiu, a tam wokół tej kopalni leżą już z zapylonymi płucami. Bo tam człowiek więcej nie wytrzymuje jak 18 lat. A drugi w kolejce stoją, żeby dostać się do tej pracy. I ten dziennikarz zobaczył, zwraca się do dyrektora i mówi, czyżbyście naprawdę nie mogli tym ludziom troszkę ułatwić? Przecież już nie macie nad nimi żadnego miłosierdzia. Przecież mówi, zaprowadzić wodoczą, zrobić rozprysk, że przy wykowaniu tego ołowiu, żeby ta woda skraplała, żeby ten pył się nie unosił, żeby ci wasi bliźni, ci biedacy nie wchłaniali. Panie, ktoś tam sobie będzie głowę tym zawracał, mówi o jeden zdycha, a popatrz pan, tysiące innych już czekają na jego kolejkę i po co mi tu jeszcze grosz oddawać? Proszę wniknąć w istotę takiego serca. Czy takie serce kiedykolwiek Bóg może usprawiedliwić? Patrz, mówi, panie, o, jedni zdychają, a drudzy w ich kolejce czekają tylko, żeby się dostać tutaj. To za okrutny stan. I to w dzisiejszej dobie XX wieku. Będą ludzie okrutni. Pyszni, okrutni, łakomi, nienasyceni, niepowściągliwi, niesprawiedliwi, rodzicom nieposłuszni, dobrego nie miłujący. Pytami się cały ten proces, który święty Paweł apostoł już wówczas zobaczył, do czego on prowadzi. Do restytucji czy do zawalenia się całokształtu starego świata? Jak myślicie, braterstwo?
Do restytucji.
Proszę?
Do restytucji.
Do restytucji.
Tak. Zawalenie też jest restytucja.
Jedno chwileczkę. W każdym bądź razie ja będę mówił o restytucji. Bo Pismo Święte mówi od pierwszej księgi do ostatniej. Ale nie cały stary świat to przez co się zawali. Czy Bóg daje taki krogi i go zawali? Czy niegodziwość ludzka doprowadzi do obalenia starego świata? Jak myślicie? Niegodziwość ludzka.
Słowo restytucja znaczy.
Tak. Ja będę mówił o naprawieniu naszym starym polskim, bo restytucja to wiemy, że to wyraz nie jest polski. I jeżeli czytamy 3 rozdział Dziejów Apostolskich, 21 rozdział, tam znajdujemy wspaniały tekst Pisma Świętego. Święty Piotr apostoł, przemawiając do Żydów, a tym samym przemawiał i do nas, nawiązał do Pana naszego Jezusa Chrystusa i powiedział tak, którego niebiosa przyjęli aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Czyli tutaj mamy tą błogosławioną nadzieję i pociechę, że Bóg Ojciec posłał Syna na ziemię, On zapłacił dług sprawiedliwości, i niebiosa Jego przyjęły aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Nasuwa nam się pytanie, dlaczego ten odległy okres czasu Pan Bóg odłożył? Dlaczego? Co było powodem? Czyż Pan Bóg nie mógł rozpocząć już wówczas naprawienia? O naprawieniu mamy sporo tekstów. ale Panu Bogu upodobało się i mi na pamięć przyszło jedno proroctwo Izajasza proroka. Proroctwo Izajasza proroka, 49 rozdział znów. Nawiązuje do tego, gdzie Bóg powiada, są dwa rozdziały, 49 jest bardzo ważna myśl tego procesu i w 58 rozdziale. W tych proroctwach Bóg Wszechmogący przepowiada przez usta tego proroka i nazywa kogoś naprawcą obalin. Naprawcą obalin. Ja nie chcę powiedzieć, drodzy bracia, że dziś nie przyszedł już czas, nie zbliżył się do naprawienia tego, co było popsute, bo inaczej musielibyśmy nic nie widzieć. Ale, jest jedno ale, że proces naprawienia serc ludzkich, odnowy, nie nastąpi wcześniej, dopóki nie będzie przygotowany ten, w którego ręku Bóg położył ratunek. Jest to zapisane w psalmie 89. W psalmie 89 do tych proroc, które wspomniałem, jeszcze po troszku powrócimy, bo ja nie mam zamiaru za długo się nad tymi rzeczami rozwodzić, ponieważ bracia i siostry tych rzeczy są też świadomi jak i ja. I tutaj Pan Bóg w tym psalmie powiada tak. Tutaj w poprzedniej godzinie mieliśmy kto słucha. Sługa, mów Panie, bo sługa swój słucha. Tu też jest pewna myśl, którą można by nawiązać nie tylko do Samuela, ale szczególnie do nas wszystkich. I w tym psalmie Pan Bóg powiada tak. Od 16 wiersza. Błogosławiony lud, który zna dźwięk Twój, Panie, światłości oblicza Twego chodzić będą. W imieniu Twoim weselić się będą każdego dnia, a w sprawiedliwości Twojej wywyższać się będą. Boż Ty jest chwałą mocy ich, a za wolą Twoją wywyższy się róg nasz. A za wolą Twoją wywyższy się róg nasz. Róg przez róg zawsze rozumieli co? Władzy. Róg Dawidowy. Róg Dawidowy wywyższy się. Władza. I właśnie tutaj prorok nawiązuje do tego, aczkolwiek ten psalm w literze wypełnił się już dawno, to w duchowym znaczeniu on odnosi się w rzeczywistości do dzisiejszych czasów, do rogu Dawidowego, ale pozafiguralnego, czyli Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wywyższy się róg nasz. I dalej. Bo od Pana jest tarcza nasza, od świętego Izraelskiego król nasz. A od świętego Izraelskiego, czyli od Boga Jehowy jest król nasz. Tam rozchodziło się w psalmie o Dawida, którego Bóg wziął od stada owiec i go postawił głową nie tylko Izraelską, ale i głową narodu, bo tam wiele narodów było poddanych Dawidowi. I tutaj prorok teraz idąc dalej nawiązuje i mówi: bo od Pana jest tarcza nasza, od świętego Izraelskiego król nasz. Wówczas mówiąc w widzeniu do świętego swego rzekłeś: położyłeś ratunek w ręku mocarza, wywyższyłeś wybranego z ludu. I nawiązuje już do Dawida, ale jakbym powiedział, że to proroctwo za czasów Dawida wypełniło się w literze, bo proroctwa zawsze mają podwójne znaczenie. Może nie wszystkie, ja nie wiem, ale szczególnie do których ja troszkę przywiązałem się i zrozumiałem, to widzę, że tak jest. I teraz przenośnia tego proroctwa odnosi się do pozafiguralnego Dawida. Ale i o nim teraz powiada tak. Wówczas mówiąc w widzeniu do świętego Twego rzekłeś: położyłem ratunek w ręku mocarza, wywyższyłem wybranego z ludu. Czyli tutaj prorok nam odzwierciedla rzeczywistość, że jest ktoś, gdzie te zepsucie ogólne, które Pan Bóg widział, tak jak widział Izajasz, prorok, że od stopy od głowy, od stopy nogi aż do głowy, sinność i rana, rany nie są odmiękczone olejkiem, ani uleczone. Czyli pokazuje nam proces zepsucia, który Bóg za czasów już Noego widział, że gdy z nieba na ziemię spojrzał, to wszelkie ciało zepsowało drogi swoje. I teraz tutaj w tym psalmie dowiadujemy się, że Bóg Wszechmogący położył ratunek w ręku mocarza. Czy chcemy, czy nie chcemy, różnie to interpretują ludzie, kościelnictwo, że to może nominalne chrześcijaństwo rzeczywiście naprawi, to my świadomi jesteśmy, że tym mocarzem jest ten, którego niebiosa przyjęły do czasów naprawienia wszystkiego, co było popsute. Że tu się rozchodzi się o naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A jeżeli od tamtego czasu nie rozpoczął się proces naprawienia, dlaczego? Bo tu nie rozchodziło się o jednostkę, tylko rozchodziło się o komplet, o ciało, o całość Jezusa Chrystusa. Bo Jezus to jest tylko imię, ale Chrystus to musi się składać ze 144 tysięcy. I Pismo Święte nam powiada, teraz do tego punktu przejdziemy, to jest zapisane u Izajasza proroka, o ile się nie mylę, w 58 rozdziale, owszem, to powiada prorok Boży tak, to radością napełnia serca nasze, że Bóg, żyjąc może około 700 lat przed naszą erą, przed narodzeniem się Chrystusa Pana, napisał te wspaniałe rzeczy i mówi tak, od 11 wiersza, bo Cię Pan ustawicznie poprowadzi i nasyci pod największą suszą duszę Twoje, a kości Twoje utuczy i będziesz jako ogród wilgotny, a jako zdrój wód, którego wody nie ustawają. Pan Jezus, gdy prowadził spór z Żydami, jako czytamy w Ewangelii tego Jana w 7 rozdziale, to powiada, kto uwierzy, to mówi, też z niego popłyną co? Wody żywe. Stanie się źródłem wody żywej. Tutaj jest mowa, żeby naprawić to, co suche, co martwe, żeby ożywić, potrzebna w literze, po ogrodzie jest to najlepiej, na tych sprawach się zna, potrzebna, a nawet często duża ilość wody. Żeby ludzkość odrestaurować, żeby serca ludzkie naprawić, żeby serca ludzkie wyprowadzić z chaosu, zaprzepaszczenia, grzechu i śmierci, potrzebna woda żywa. I tutaj prorok pański nawiązuje, że ten, który ma to przeprowadzić, to takim ma być. Jam jest woda żywa. Kto w nią wierzy, choćby też umarł, nigdy nie umrze. Choćby też umarł, żyć będzie, przepraszam. I idąc dalej, 12 wiersz. I pobudują spłodzeni od siebie pustynie starodawne, grunty od narodu do narodu wywiedziesz i nazwią Cię naprawcą obalin i przeprawcą ścieżek ku mieszkaniu. O czym ten tekst mówi, kochani bracia? Ten tekst wyraźnie mówi, że Bóg bezczynnie nie będzie wieczność patrzył na nędzę swojego stworzenia, które stworzył na obraz i podobieństwo swoje. I w tym celu zamierzył czasy. Te czasy, często bracia nimi się posługują, jak święty Paweł apostoł powiedział do Efezów w 1 rozdziale 10 wierszu, że na to są rozrządzone czasy. Rozrządzone czasy. I myślę, że do tych rozrządzonych czasów, czyli ten proces tego naprawienia będzie wypełniony, kiedy będzie uskuteczniony, to zajmie 7 tysięcy lat. 6 tysięcy lat upadku i 7 tysiące lat naprawienia. Ja tu datami nie będę operował, bracia, kiedy to się rozpoczęło albo nie. tylko ja będę operował nadzieją, która nam dana w Piśmie Świętym, że Bóg przepowiedział, że ten proces naprawienia nastąpi. I czytając, i nazwią imię jego naprawcą Obali. Czy widzimy Obaliny? U Izajasza przeczytaliśmy, przecież to państwo obrazowe było, ale ono obrazuje ludzkość. Ono obrazuje cały świat. Miasta wasze popalone w gruzach leżą. Tak. Pola wasze spustoszone. Plon waszych pól zjadają kto? Cudzoziemcy. A my Polacy możemy tak powiedzieć, czy nie? Czyśmy nie przeżywali takiego procesu? A może jeszcze przeżywamy? Myślę, że też można nawiązać. I rzeczywistości cała ziemia pogrążona jest w odmętach zaprzepaszczenia i upadku. Ale żeby ona z tego wszystkiego była wyprowadzona i dlaczego się ten proces restytucji czy naprawienia wszystkich rzeczy nie rozpoczął od pierwszego przyjścia Pana naszego Jezusa, to jest powiedziane dlaczego. Że tutaj w liczbie mnogiej ten naprawca Obali miał się nazywać. Pobudują spustoszenia starodawne spłodzeni od Ciebie. O kim to mowa? Mowa jest o Jezusie Chrystusie i o kompletnym Kościele. O kompletnym Kościele. Bo Chrystus Pan z kompletnym Kościołem. Pobudują spustoszenia starodawne spłodzeni od Ciebie. A kto nas spłodził? Od kogo my mamy iskrę nowego życia? Kto nam szczepił nadzieję zmartwychwstania i przyszłej duchowej fazy, do której jesteśmy powołani? Bóg Ojciec. Dlatego Chrystus Pan nazywa nas swoimi braćmi, jak czytamy w 8 rozdziale Izajasza proroka, gdzie mówi, tekstu nie pamiętam, ale 8 rozdział wyraźnie pamiętam, opowiem imię Twoje braciom Twoim pośród zgromadzenia, śpiewać Ci będę. Więc jak Chrystus Pan nazywa to zgromadzenie? Braćmi, ponieważ z jednego Ojca pochodzimy. Nie, tu nie o Adama się rozchodzi, ale rozchodzi się o Boga Ojca. Chrystus jako pierwiastek, następnie ci, co są Chrystusowi, przyjście Jego, on właśnie Kościół. I w 49 rozdziale znów mamy pewną wzmiankę na ten temat, gdzie prorok Boży znów tak wyraźnie nawiązuje do tego promocarza, którego Bóg Ojciec, w którego ręku Bóg Ojciec położył ratunek dla całej ludzkości. I tutaj czytamy tak. I rzekł, mało by mi to było, abyś mi był sługą ku podźwignięciu pokoleń Jakubowych i ku nawróceniu ostatków Izraela. Przetoż dałem cię za światłość poganą, abyś był zbawieniem moim aż do końca ziemi. Czyli Bóg Ojciec tego mocarza wystawił, aby on był tym czynnikiem ku podźwignięciu pokoleń Jakubowych, aby był światłością poganą aż do ostatniego krańca ziemi. Ta światłość dana poganom dobiega już końca, drodzy bracia. Korzystajmy z tego przywileju i oświecajmy się jak najwięcej tego światła wchłaniajmy, bo Pan Jezus powiedział, że niestety ona nie będzie wiecznie. Ona zakończy się straszliwą nocą. Nocą. Katastrofą, która dopełni tego zniszczenia, którego proces widzimy tak już szybko postępuje naprzód. Ona dopełni. Tak. Ale idąc dalej teraz, kiedy to naprawienie ten mocarz rozpocznie w całym tego słowa znaczeniu? Bo czytając tutaj, czytamy następujące słowa. Tak mówi Pan. odkupiciel Izraelowi święty jego, do tego, którym każdy gardzie, a którym się brzydzą narody, do sługi panujących. Czy dziś narody się nim brzydzą, czy nie? Powiedzcie, bracia. Brzydzą, czy się nie brzydzą nim? Brzydzą się. A proszę, braterca, jak mnie nie dzieli pewien z braci starszych, który pamięta czasy przedwojenne, kiedy przyjechali do Warszawy misjonarze, a nawet nigdy o tym nie wiedziałem, i się zebrała na chorzej Warszawie olbrzymia ilość Żydów, a byli to misjonarze żydowscy, którzy głosili Chrystusa Panu. Ilekroć ci misjonarze rozpoczynali, to słuchali je tylko do miejsca, dopóki nie otworzył ust Pan Jezus, Chrystus Pan. I od razu krzyczeli: milcz, milcz. Nie zdali do słowa żadnemu domu. A czy dzisiejsze ugrupowanie żydowskie, aczkolwiek już tak samo nie chcą słyszeć, i nawet walka jest prowadzona między tak zwanymi Żydami Chrystusowymi. I ci Żydowie Chrystusowi, którzy Jezusowi, którzy znajdują się szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w Palestynie, już są pierwiastki, to im zarzucają prosto: jakimi wy Żydami jesteście, jeżeli wy nie macie Mesjasza? Ale oni wciąż czekają Mesjasza. Oni tego nie chcą uznać. A jak sądzicie, bracia, czy doczekają się? Doczekają się Mesjasza, czy nie? Doczekają się, bo święty Jan Objawiciel w swoim widzeniu powiada, że oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy go doczekają się. Ale czy będzie inny? Ten sam. Z jakim bólem możemy wniknąć w istotę tej chwili, kiedy da się im rozpoznać? Z jakim bólem, z jakim zawstydzeniem twarzy spotkają się z nim, kiedy rozeznają tego, którego przewodzi? A mamy podwójne świadectwo, bo i Zachariasz prorok mówi: ujrzą mnie, gdzie Bóg sam się oświadcza, czyli nasz Pan, ujrzą mnie, którego przewodzi. Ale nam nie o to się rozchodzi. Rozchodzi nam się o jego dzieło. I teraz, idąc dalej, powiada tak. Tak mówi Pan Odkupiciel Izraelowi, którym święty jego, do którego, którym każdy gardzi, a którym się brzydzą narody, do sługi panujących. Królowie, widząc cię, powstaną, a książęta kłaniać się będą dla Pana, który jest wierny, dla świętego izraelskiego, który cię obrał. Czyli tutaj prorok mówi o Bogu Ojcu, że Bóg Ojciec kogoś obrał do tego dzieła przeznaczyć. Jakie to dzieło? I kto jest tym, kto jest upoważniony, żeby stanowił tego naprawcę? Więc musimy ściśle trzymać się prawdy biblijnej, że naprawcą nie tylko będzie człowiek Jezus, ale będzie Chrystus. A Chrystus to jest właśnie całość, głowa i ciało. I teraz mówi tak. Tak mówi Pan: czasu przyjemnego wysłucham cię, a w dzień zbawienia poratuję cię, nadto strzec cię będę i dam cię za przymierze ludowi. Nigdy byśmy tego tekstu nie zrozumieli, gdyby był nam święty Paweł apostoł, nie wyjaśnił, o kogo tu się rozchodzi. Ale święty Paweł apostoł w liście do Koryntian, w drugim liście, 6 rozdziale, 2 wierszu, powie, że właśnie oto dzisiaj dzień zbawienia, oto dzisiaj czas przyjemny, oto dzisiaj czas zbawienia. Czyli wiek ewangeliczny jest zarządzeniem boskim na uzupełnienie ciała Chrystusowego. Dlaczego mówimy na uzupełnienie? Bo świadomi jesteśmy w rzeczywistości, że w narodzie żydowskim całego Chrystusa Pan Bóg zbudować z tego narodu nie mógł. Dlaczego? Bo cały naród jego nie przyjął, tylko jednostki.
więc nie będzie mi podawać ściśle, ale około 8 czy może do 10 tysięcy. A reszta? 134 tysiące, gdzie jeszcze jest? Dlatego serca nasze jest pocieszone radością, gdy czytamy 15 rozdział Dziejów Apostolskich, a od 14 wiersza, gdzie właśnie Jakub mówi, jako Szymon powiedział, gdy Bóg po raz pierwszy wejrzał na pogan, aby z nich wziął lud imieniowi swemu. A z tym wracają mowy prorockie, jako napisane, żeby ta praca będzie ukończona, gdy ten cały Chrystus będzie kompletny, gdy to uzupełnienie z pogan uzupełni braty, które zaistniały w narodzie żydowskim, i kompletny Chrystus pojawi się na widowni, więc wówczas rozpocznie się nowy proces. Proces nie niszczenia, bo ten jest w toku, ale proces naprawy. I właśnie tam czytamy dalej tak. Wtedy się wrócę i pobuduję co? Upadły przybytek Dawidowy, obaliny jego naprawię i znów go wystawię, aby wszyscy narodowie, na którymi teraz wzywano imienia Pańskiego, szukali Pana. Więc zaiste to, drodzy bracia i siostry, wciąż od czasu poznania prawdy napawa radością serce moje, że Bóg zarządził taki wspaniały czas, takie wspaniałe zarządzenie, naprawienie wszystkiego, co było popsute. To naprawienie, jak przeczytałem, drodzy bracia i siostry, takie dwa fragmenty Pisma Izajasza i pierwszą Księgę Mojżeszową. Ale jeszcze znajdujemy, drodzy bracia, Księgę Hioba. Księga Hioba właśnie traktuje o tym. O tym. Od pierwszego do drugiego rozdziału znajdujemy tam wzmiankę, że ten Hiob, który tak został zbolały, on przedstawia Adamowi upadłej rzekłeś i niesprawiedliwości. I szatan zobaczył swoje dzieło, gdy poznał rzeczywistość, że rzeczywiście człowiek umiera, to nie chciał się do tego przyznać, wytworzył tą duszę nieśmiertelną, żadnym sposobem nie pomrzecie, ale gdy widział rany tego Hioba, jako czytamy, to ten Hiob, drodzy bracia i siostry, drugi rozdział od 1 do 13 wiersza, mamy tam opis podany, kiedy ten Hiob w tych ranach i w tej boleści się znalazł, to przyszli do niego trzej rzekomo przyjaciele, tak jest napisano, a raczej pocieszyciele. Było ich trzech i nawet nazwani są po imieniu. Ci pocieszyciele są nazwani po imieniu. Elifaz z Temanu, Ezrach z Szuach i Bildad z Naamy. I na końcu potem po nich przyszedł czwarty. O tym troszkę pomówimy. I kiedy ten w boleściach leżał, no to oni go pocieszali. Ale on tej pociechy nie chciał słuchać. On do tej pociechy ich nie przywiązywał żadnej wagi, bo oni go nie pocieszali słowami prawdziwymi. On w końcu, słuchając tej pociechy, rozgniewał się i kazał im precz odejść. I gdy my się nad tym zastanawiamy, to w tym narzekaniu, to Hiob powiada w 7 rozdziale od 16 do 21 wiersza, cóż jest człowiek, że go tak nawiedza, że go tak doświadczasz. A w 10 rozdziale mówi, wiem, że to z woli Twojej wszystko przyszło. No rzeczywiście, bo kiedy znajdujemy ten targ szatana ze Stwórcą i dali Ciebie Hiob darmo, chwali, albo Tobie wiernie służy, dotknij się tylko skóry jego, a zobaczysz, że żywe oczy będzie ci złorzeczył. A to mówi, spróbuj w takim razie. Bóg jakby na ustępstwa poszedł. Czyli tutaj śmiało możemy powiedzieć, że to cokolwiek przyszło na ludy, narody, na cały naród Adamowi, to przyszło z dozwolenia Bożego. I święty Paweł apostoł też nam tą sprawę wyjaśnia w 8 rozdziale, tam chyba 18 czy 19 wierszu listu świętego Pawła apostoła do Rzymian, że to stworzenie wzdychające pokazane nam w Hiobie nie jest dobrowolnie poddane, ale poniewolnie przez tego, który je poddał. A kto to poddał? Adam poddał? Bóg poddał. Bóg poddał. Bóg dozwolił na ten proces ucisku i utrapienia, ażeby człowiek zrozumiał rzeczywistość zła. Żeby człowiek zrozumiał, co to jest gniew Boży. Żeby człowiek zrozumiał, co to jest śmierć w chorobie ogłośnie leżącego na łożu śmierci. Żeby człowiek zrozumiał niedołęstwo swoje. Żeby człowiek zrozumiał nicość swoje, to właśnie Bóg dozwolił na to. Bóg dozwolił. I oni go pocieszali. I o tym Hiobie czytamy, że on tylko z tęsknotą, skrobiąc się to skorupą, i wzdychał, i wołał, któż mi da? Któż mi da ten pierwszy stan rzeczy? Któż mi da, kiedy sam Bóg mi przewodził? Kiedy sam Bóg mną się opiekował? Kiedy to światło Boże nade mną było, któż mi to da? Ta tęsknota już trwa 6000 lat, drodzy bracia i siostry. Tylko, że jedni wzdychają świadomie, a inni podświadomie. Dziś patrząc na horyzont, patrząc na ludy i narody, wzdychają czy nie wzdychają? Ktoś powie, o, bawią się. Tak, bawią się, oszukują siebie, ale bawiąc się wzdychają. Pija się niepewności, napija się, a na rano przebudzi się tamtego robaka, sobie mówi, żeby z tego się jakoś wyzwolić. Ale czy można się wyzwolić, jak się jest usiłowany? Jak w sidła się weszło, tak samo i narkomani, to jest taki duży procent. Jak czytałem teraz taką książkę 50-tników w Ameryce, jak oni boleją, jak oni szukają ratunku, ale nie ma odwrotu. Odwrót tylko jest dla tych, którzy uwierzą w Pana naszego Jezusa Chrystusa, to tym to pomaga. Ci zaprzestają, jak tam w tej książce czytałem, i stają się mocnymi i już do tego nalogu więcej nie wracają, a nawet stają się kaznodziejami. I idąc dalej, tak jak ten prorok pański powiada, że wiem, iż to z twojej woli na mnie przyszło. I następnie w 23 rozdziale od 6 do 7 wiersza czytamy. O, gdybym ja wiedział drogę, o, gdybym ja znał ten szlak, który do Ciebie, Panie Boże, prowadzi, ja bym poszedł tam aż do stolicy Twojej, ja bym tam Tobie przedstawił sprawę moją, ale jeśli pójdę przed Tobą, czy spotkam Ciebie, czy znajdę, Ty obok mnie przejdziesz, a ja, teraz to jest rzecz niemożliwa i w dodatku nie ma, ja nie potrafię się z Tobą rozmówić, a nie mam kogo? Nie mam pośrednika. Nie mam, który by mi ułatwił tę drogę, ale ja bym tam poszedł i przedstawiłbym sprawę moją. I kiedy Hiob tak nad tym boleje, to, drodzy bracia i siostry, teraz przystępują do dzieła ci pocieszyciele. 7 dni nad nim siedzieli, nie otworzyli ust swoich i następnie rozpoczęła się dyskusja. I właśnie pierwszy, który przemówił, Elifas, Bóg bogactwa, drodzy bracia i siostry. Jak wiemy, że po upadku człowieka dobra ziemskie, ziemie, pastwiska, łąki, lasy dostały się do rąk jednostek. Ten Elifas temański, to brzmi po polsku Bożek Mamon, Bożek Mamony. I oni skupili w swoich rękach najczęściej krzywdę bliźniemu, tych braci Jobowych, czy tych synów, jak się wyrazimy, Adamowych, skupili olbrzymi majątek w rękach swoich, zaczęli tym szafować, ale zawsze na widoku mieli tylko siebie, a resztę to jak dla wstępu powiedziałem. Jak ten zdechnie, to mówi, już tam w kolejce inni czekają. Takie było, przyniosło to pocieszenie tego właśnie Bożka Mamony. Bożek Mamony, przed którą nas Pan Jezus tak ostrzega, jako czytamy w Ewangelii Świętego Łukasza w 12 rozdziale 15-21, gdzie powiada, a niektórego człowieka ziemia urodzaj wielki przyniosła, a rozmyślałem sam sobie, mówi, cóż uczynię, bo się nie mieści mi ta majętność. Gdy dziś przyjrzymy się właśnie na te potężne trusty, na te latifundia średniowiecza, gdy popatrzymy na to wszystko, że tych dóbr nie mają się zgromadzić. Ale podzielić się z bliźnimi, chcą czy nie chcą? Nie, walka toczy się na śmierć i życie między jedną a drugą stroną. Świat dziś jest podzielony na dwa przeciwne sobie obozy i walka o to, żeby znów uprzedzić Królestwo Chrystusa Pana, żeby uchwycić ster rządów nad światem i swój porządek zaprowadzić. Ale czy jedni, czy drudzy to lepsi są? Czy jedni od drugich? Dziś świadomi jesteśmy, że jest ten sam zbudzkiały i zepsuty człowiek, o którym Pan Bóg powiedział, że wszelkie ciało zepsowało drogi swoje. I czy my weźmiemy jednych czy drugich, wszyscy są dogłębnie zepsuci, a wszyscy są pyszni, wszyscy są chciwi i łakomi i też by wytoczyli ostatnią kroplę krwi ze swego bliźniego, tylko że świat podzielony tego szarego człowieka jedna i druga strona potrzebuje. Ale idąc dalej, widzimy, że ten Bożek bogactwa nie może pocieszyć. A święty Bóg przez świętego Łukasza Ewangelistę ostrzega, że ten bogaty gospodarz, którego obfity owoc przyniosła, myślał i w końcu mówi, wiem co zrobię, pobuduję potężne magazyny, kurtownie, pobuduję takie szamy, wszystko będzie w moim ręku. I wtedy rzekę do duszy mojej, o duszo, bądź zadowolona, jedz, pij, bądź dobrej myśli, ale bowiem mam majątności na wiele, wiele lat. O głupi, tej nocy upomną się czego? Życia twego. A to ktoś nagromadził? Komuż to będzie? Nawet powiem szczerze, bracia, jak rozsądni powinniśmy być, jeżeli komukolwiek Bóg błogosławi, że może dorobić się tej majątności, czy większej, czy mniejszej, żebyśmy nią zawsze szafowali, żebyśmy nie skąpili. Znam już z doświadczenia niektórych ludzi, a nawet często i między wierzącymi, że nawet do pracy idąc, to nie pozwolił sobie tłuściejszej kanapki zjeść. Tak oszczędnie. A potem taki człowiek umiera i z 1,5 miliona albo i więcej zostawia, a przychodzą cudze ludzie, którzy ani pracowali nas, ani dotknęli się tego i to zabierali. Przecież świadomi jesteśmy, że nie tylko u nas w Europie, ale i w Ameryce między braćmi tak jest. Dałby Bóg, żeby ta lekcja przemówiła do naszego jestestwa i żebyśmy nie przykładali do tego Bożka Mamony serca, a raczej żebyśmy starali się żyć po Bożemu, tak jak święty Paweł Apostoł w 6 rozdziale do Tymoteusza mówi, o człowiecze, niceśmy nie przynieśli na ten świat, bez pochyby nic też tego świata nie wyniesiemy. A skromność wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom. Skromność to nie tylko nasza, ale i nasza hojność niech będzie wiadoma wszystkim ludziom. Czyli tutaj pokazuje nam, że powinniśmy być ochotni jedni ku drugim. No i w końcu, ledwie ten skończył, pocieszyciel przystąpił zaraz drugi do niego. Bildad. Wojownik, Bożek Edomski, fałszywa religia. I drodzy bracia i siostry, już nie mówiąc przed Chrystusem, ale już po Chrystusie, jak święty Piotr apostoł ostrzega w drugim liście, w drugim rozdziale od 1 do 3 wiersza, a powiada, że byli fałszywi prorocy między ludem, tam za czasów starotestamentalnych, taki między wami będą, powstaną nauczyciele mówiący pochlebstwa, a pochlebnymi słowy wami kupczyć będą, handlować wami będą. Czy cały świat chrześcijański dziś nie jest przehandlowywany? Czy cały świat chrześcijański nominalny nie jest oszukiwany? Handlują nim. To za umarłego, to za tego, to za tamtego. Ile dziś pieniędzy wpłynie do kas za wszystkich umarłych, bo jest dziś dzień za duszę. Więc tam nie setki tysiące, ale i miliony wpłyną do kas. Właśnie za te dusze nieśmiertelne. Drugie miliony będą oddane za kwiaty, zaniesione na mogiłę. A przecież to jest proch i popiół. Przecież Pan Jezus wyraźnie w swoim proroctwie 61 rozdziale Izajasza mówi, że miasto popiołu, prochów tych ziemskich, to ta świeczka nic nie da, ten kwiat nie da, bo Salomon powiada, że żywi wiedzą, że umrzeć mają, ale umarli o niczym nie wiedzą. Przecież oni nie pochłaniają tego zapachu, tego kwiatu. Oni tego światła nie zobaczą, tej świeczki, żeby je poświeciła. Ale to jest właśnie ten pocieszyciel, drodzy bracia i siostry. Fałszywa religia. Dlatego my jako chrześcijanie staramy się za wszelką cenę, abyśmy sami przyjmowali światło Boże, żebyśmy oświecali nasze domy, nasze dzieci, a też żebyśmy mogli jeszcze zaświecić i innym, którzy są w ciemności. Bo Bożek fałszywej religii nikomu szczęścia nie przyniesie. I ten Hiob wysłuchał. No, nie miał wyjścia, wysłuchał. Ale gdy ten łoczek przyszedł trzeci, Sofar, co wykłada się na polskie bajarz, nauka. Więc dzisiejsza nauka, jak świat długi i szeroki, drodzy bracia i siostry, to zbudujemy, tam to zrobimy, tam złowimy, tyle i tyle ton wysiejemy nawozów, 5 razy plon zbierzemy, 5 razy łąki skościmy, wszystko i bajarz mówi, syp więcej. I bajarz poucza na konferencjach i tak dalej w całym cywilizowanym świecie. A rezultat gdzie, proszę braterstwa? Widzimy. Rezultat jest jaki? Opłakany. Rezultat jest smutny. Bo bez Boga ani do proga. Tak. Pan zawściąga swoje dobrodziejstwo. Bo jeżeli wy chcecie beze mnie wszystko zrobić, proszę bardzo, zakładajcie, budujcie, siejcie, tylko że będziecie wiele siać, ale będziecie mało zbierać. Dziś jest faktem oczywistym, drodzy bracia i siostry, nawet i dla nich samych. Ta cały świat na alarm bije. Te konferencje, wszystkie te UNESCO i inne organizacje, które pracują nad tym, i wołają, trzecia część globu ziemskiego głodem obumiera. Dzieciakom brzuchy puchną i brak wszystkiego. A bajarze konferencje za konferencje bajają i bajają, że zrobimy to. I tak tego Hioba cieszą i cieszą. Ale, drodzy bracia i siostry, przychodzi czas. I w naszej Polsce zobaczyliśmy. Przychodzi czas, że ten zbolały Hiob zebrał resztkę sił swoich i zbiera. on z tych ran, chociaż one go bolą, one go trapią, one go niszczą, ale on zbiera się na ostatni wysiłek. I u tego proroka Hioba czytamy następujące słowa: drodzy bracia i siostry, niech one przemówią do serc naszych. W 13 rozdziale ten Hiob, prorok Boży, zbolały na końcu, gdy wysłuchał tych wszystkich swoich pocieszycieli, to on zebrał swoje siły, potrząsnął się i teraz im powiada tak: oto te wszystkie rzeczy widziało oko moje, słyszało ucho moje i zrozumiało. Jako wy to widzicie, tak i ja też wiem. I nie jestem podlejszym niżli wy. Wszakże radbym z wszechmocnym mówił i radbym się z Bogiem rozpierał. Ale jak żeśmy już powiedzieli, nie wiem drogi do Niego. Nie znam Go. Kto to taki jest? Nie znam Go. Ale jeżeli się rozchodzi o was, kochani pocieszyciele, to posłuchajcie. Wszakże radny wszechmocny mówił, radny się z Bogiem rozpierał, boście wy sprawcy kłamstwa, wszyscyście wy lekarze nikczemni, byście wy raczej milczeli, a poczytano by wam to za mądrość. Znajdujemy się w tej rzeczywistości, drodzy bracia i siostry? Tu nic ani ujmiemy, ani dodamy. Hiob zaczyna się buntować i mówi: idźcie w krew. Wyście złodzieje i zbójcy. Wyście lekarze nikczemni. Wyście wy raczej milczeli. A poczytano by wam to za mądrość. I drodzy bracia i siostry, jak żeśmy następnie wspomnieli, że którego niebiosa przyjęły aż do czasu naprawienia i następnie rozwoju, tak jak brat Rosel tu w pierwszym tomie mówi, że pewna część planu Bożego, to jest na 84 i 5 stronie, pewna część planu Bożego jeszcze nie jest wypełniona, nie jest rozwinięta. Na czym ona polega? Ona polega na ukompletowaniu całego mocarza, którego ręku Bóg położył ratunek. Tym mocarzem jest właśnie Elihu, czwarty pocieszyciel, który przyszedł. Tak. To jest 32 rozdział pierwszego wiersza. Elihu. Elihu przyjdzie i pocieszy Hioba. Bo tam już w literze pocieszył. Gdy Elihu przyszedł, to ci musieli odejść. I ten zbolały Hiob poznał Elihu. I my, drodzy bracia i siostry, zbliżyliśmy się do chwili, gdzie się wypełni psalm 22. Bo się nawrócą wszystkie granice ziemi. Wszystkie pokolenia przyjdą i kłaniać się będą przed czyjem obliczem? Przed obliczem Twoim, Panie. Bo się okazały sprawiedliwe sądy Twoje. Tak. Ten Elihu przedstawił prawdę, zmusił, pokazał Hioba, że nie jest on czysty, jak on mniemał. Nie jest czysty, że nie masz nic czystego. Nawet w sługach swoich duchowych znalazł niedostatek, a cóż dopiero w tych, którzy mieszkają w glinianych chatach. Nawet w sługach swoich w aniołach znalazł niedostatek. I Elihu, gdy przystąpił, to dopiero, proszę braterstwa, można by tak nazwać, że ten proces pokazuje, że kiedy ci wszyscy pocieszyciele zakończą swoją misję i przestaną pocieszać tego Hioba, to mamy wspaniały tekst Pisma Świętego, a najdłuższa wersja opisana u Izajasza proroka w 14 rozdziale. Tam jest pocieszające myśli, chwalebne myśli, które napawają nas szczęściem i radością, że ten proces jest już bardzo bliziutko, że ten głos Elihu przemówi do zbolałego Hioba i jego wyprowadzi z tego właśnie nieszczęścia i zaprzepaszczenia, którego szatan zaprowadził. ten potężny mąż, którego ręku ratunek Bóg Ojciec położył, ze swoim Kościołem wyprowadzi ludzkość z chaosu. I tutaj czytamy. Albowiem zlituje się Pan nad Jakubem, a obierze zasię Izraela i da im odpocząć w ziemi, a przyłączy się do nich cudzoziemiec i przystaną do domu Jakubowego. Więc proszę zauważyć, że tutaj wyswobodzi i Jakuba, a do Jakuba kto się przyłączy? Cudzoziemiec. Tak. Ludzie ci, którzy nie mieli styczności z Bogiem. Bo ściśle rzecz biorąc, od wygnania z raju, to ludy i narody w jakim stanie się znaleźli? W stanie osamotnionym, bez Boga na świecie byli. I do dzisiejszego dnia są. Z wyjątkiem Izraela cielesnego, który przez przymierze pod górą Syna i przez przymierze z Bogiem i został nazwany ludem Bożym, a następnie, gdy złamał to przymierze, nie dotrzymał, lud Pan Bóg go otrącił i przeszedł właśnie do narodów pogańskich, aby z nich wziął lud imieniowi temu. Dziękujemy Twórcy, że proces właśnie zamyka się, że proces powołania zbliżył się ku końcowi i w niedalekiej przyszłości wspaniały Elichu, jako Bóg sam, stanie przed tym Hiobem i jak tu czytamy, zlituje się nad Jakubem, a przyłączy się do niego cudzoziemie, a dnia onego, którego Ci Pan da odpocznienie od pracy Twojej, od strachu Twego i od niewoli ciężkiej, którąś był podbity, weźmiesz tę przypowieść przeciw królowi babilońskiemu i rzeczesz. A co my rozumiemy przez króla babilońskiego czy asyryjskiego? Co my rozumiemy, bracia? My za ich plecami widzimy szatana. On cząsał narodami. To ten był jutrzenko, który rano wstaje. To ten, który powiadał, wstąpię na niebiosa, wywyższe stolice moją będę równy najwyższemu. To jest ten sam, o którym prorok Ezechiel powiada w 28 rozdziale. Tyś był cherubinem nakrywającym. Nie należy tak czytać. Tyś nie nad narodami bez litości, zręczonymi. Jaki stan rzeczy ludzkości z nami historia? Historia ludzkości czym jest zapisana, drodzy bracia i siostry? Krwawymi zgłoskami i potem biednych ludzi. Tak. Ranami, śmiercią, rozproszonymi kośćmi po pobojowiskach całego świata, jak też i o kościach suchych, gdzie prorok Ezechiel powiada nam w 37 rozdziale 1 do 10 wiersza mówi: pójdź proroku i zaprowadził mnie, przewiódł na pole szerokie i długie, a gdy mnie tam zaprowadził, to co zobaczyłem? Suche kości, wiele tych kości było. I następnie, drodzy bracia i siostry, od podpisania, kiedy dzielono Bałkany na kongresie berlińskim, kiedy deklaracja została podpisana, że Izraelowi trzeba dać ziemię, to ten głos za pośrednictwem Teodora Herzla te suche kości usłyszały. I te kości zaczęły poruszać się od tamtego czasu. Te kości zaczęły przystawać kość do kości. A prorok przyglądając zobaczył, że na tych kościach zaczyna porastać mięso. Zaczynają być podleczeni żyłami. Następnie w 1947 roku, w jesieni, w listopadzie, moc Organizacji Narodów Zjednoczonych, cały świat się dowiedział, że te suche kości co? Ożyły. Ale czy ożyły? One tylko stały się
skórą
powleczoną. Ale mówię, gdy się przypatrywałem, to czego w tych kościach było? Brak? Brak było ducha. Ducha. Ducha, drodzy bracia i siostry, nie wcześniej dostaną, aż komplet kościoła z pogan będzie zebrany. Bo tam czytamy, później rozkaz ten prorok otrzymał, że mówi: prorokuj do ducha pańskiego, a przyjdź duchu skąd? Od czterech wiatrów, od pogańskich narodów, bo już nie będzie potrzebny, bo cały Jelichu będzie kompletny, będzie wyposażony do działania. A do działania jakiego? Właśnie tam u Izajasza proroka czytamy. Abyś szczepił niebiosa, abyś założył ziemię, abyś naprawił spustoszenia od wielu, wielu narodów. Czyli pokazuje proces naprawienia wszystkiego, co było popsute. Zaiste wdzięczność nasza nie powinna mieć granic. Za wielką miłość boską, że dał nam takiego Jelichu, że ten Jelichu nas do siebie wezwał już, a niedalekiej przyszłości ten Jelichu stanie przed Hiobem i ten Hiob zobaczy tą rzeczywistość. I ten Hiob odczuje tego, który ludzi bijał w zapalczywości, biciem ustawicznym, panował w gniewie nad narodami bydlistości dręczonymi. Teraz odpoczywa jest w pokoju wszystka ziemia, wszyscy głośno śpiewają. I jodli się weselą nad tobą. I cedry libańskie mówią, od tego czasu jakoś ty polek nie powstał, to by cię podcina. I brat Rosel podaje nam, kiedy to będzie. Więc wspomniałem pierwszy tom na stronicy 85, gdy będzie uskuteczniona część planu Bożego, mianowicie kiedy cały Chrystus Pan połączy się ze swoim Kościołem, kiedy będzie kompletnym Chrystusem. Wówczas, nie wcześniej, zwiąże szatana i ten akt związania szatana będzie pierwszym aktem nowej epoki. Czytajcie to na stronicy 80. Mnie to przemawia do rozsądku. I mając to na uwadze, się cieszę, że ten proces i jodły libańskie cieszyć się będą i wszystkie rzeczy. I dalej teraz Bóg powiada przez tegoż proroka, mówi, że to decyzja podjęta jest przez samego Stwórcę. I czytamy 25 w tym samym rozdziale. I potrę Asyryjczyka w ziemi mojej, na górach moich podepczę go, a odejdzie od nich jarzmo jego i brzemię jego z ramienia jego zdjęte będzie. Już więcej nie będzie podatku, już więcej miliardów, miliardów dolarów pieniędzy nie będą oddawać na pałkę Kainową. A dlaczego? Bo ten będzie związany, on będzie podeptany, jak tu pisze ten Asyryjczyk, który tak miłosiernie bijał narody i jeszcze bije, i jeszcze bije, i jeszcze jakiś czas bić będzie, aż nastąpi jego obezwładnienie i związanie. I dalej powiada, tak jest rada uradzona przeciw onej wszystkiej ziemi, a tak jest ręka wyciągniona przeciwko tym wszystkim narodom. A ponieważ Pan zastępów postanowił, któż to zruszy? A rękę jego wyciągnioną, któż odwróci? To proroku stało się roku, którego umarł król Achaz. Więc któż odwróci? Sam Pan przysiągł na to. Pan postanowił. Jeżeli Pan postanowił, kto odwróci? Czy taki pocieszyciel, czy taki zmieni to? Nie. I ten pocieszyciel jeszcze tej fałszywej religii dziś z tym bajarzem razem się łączy. Jeszcze będą chcieli troszkę pocieszać, ale to już kwestia kończy się. I szybko zakończy się. Oni jeszcze muszą troszkę pocieszać, bo Pismo Święte by się inaczej nie wypełniło. Pismo Święte mówi, że oni muszą być pod... Ten wielki Babilon musi tak wysoko być podniesiony, żeby potem gwałtowni runął. I następnie czytamy dalej, że kiedy Elichu przystąpił, to właśnie ten Elichu powiedział prawdę Jobowi, i Joba oczyścił, i Joba usprawiedliwił, a w 19 rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza od 1 do 10 mamy wzmiankę uczynioną naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. że nasz Zbawiciel, gdy przyszedł pierwszy raz, oświadczył się, że jam przyszedł szukać tego, co było, zginęło i zachować i naprawić to, co było popsute. Jam przyszedł szukać. Ja nie przyszedłem zatracać. Ja nie przyszedłem w odmętach mórz, na pobojowiskach topić bliźnich moich, za których umarłem. Ja przyszedłem wyswobodzić i naprawić. I następnie idąc dalej, 42, Hiob od 1 do 15, wtedy ten Hiob zbolały, gdy wysłuchał tego czwartego pocieszyciela, Elichu, kompletnego Chrystusa, wtedy odezwał się. Dotychczas tylko ucho o tobie słyszało. Cóż ja tam się dowiadywałem, że gdzieś jest jakiś Bóg, ale ja nie znałem ani drogi, ani miałem dostępu do Niego, ale przedtem ucho moje tylko widziało, a teraz oko moje Cię widzi. Będzie to zaiste najwspanialsza chwila, kiedy się Chrystus Pan ze swoją oblubienicą, już małżonką, że tak powiem, przedstawi się ludzkości, aby ją naprawić, aby ją wyzwolić, aby jej zaprowadzić rad i porządek. A wówczas znamienne rzeczy się staną. Hiobowi utrapionego będą przywróceni siedem synów będzie przywróconych, których wichura szatańska dom zawaliła i podusiła, i czy córki wspaniałe niewiasty będą przywrócone, a majątności ile będzie? Dwójnasób. Mając to na uwadze, drodzy bracia i siostry, jeszcze raz powracam do tekstu, którego niebiosa przyjęły aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Szczegóły ja się nie będę bawić, ale proces tego, drodzy bracia i siostry, jest naszą nadzieją, naszą ostoją, naszą pewnością. A jakżeś uwierzył, niech ci się stanie. I wierzymy, żeś po kwestią czasu, a zbolały Hiob otrzyma swoje dziedzictwo, utracony raj w posiadanie z powrotem i będzie nie tylko jeden pasterz, jedno stado, ale będzie, kiedy już przekaże ten Elichu całość Bogu i Ojcu z powrotem, to będzie Bóg we wszystkich, a wszyscy będą w Bogu. I tego uczestnictwa w Bogu kończąc, życzę Wam z całego serca i sobie samemu, to daj nam Boże. Amen.